Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku żywej nadziei przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa od umarłych. Drogo umiłowani Zbawicielu, bracia i siostry, drodzy przyjaciele prawdy, pokój wam. Pragnę przede wszystkim złożyć dług, który został na mnie nałożony, to znaczy, że wyjeżdżając z naszego kraju, wszystkie zbory z Francji, jak i zbór z Belgii, a szczególnie nasze sąsiednie zbory Bolwiller i Staffelfelden, więc wszyscy bracia i siostry mieli życzenie, abym przekazał wszystkim wam ich najlepsze uczucie braterskie, życząc wam wszystkim obfitych łask i błogosławieństwa Bożego. Nasza lekcja dzisiejsza będzie wyciągnięta z Nowego Testamentu i zatytułowałem temat ten Niespodziewany gość. Za podstawie naszego rozważania odczytamy sobie słowa z Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale, 28 i 29 werset. Czytamy. I przybliżył się ku miasteczku, do którego szli, a on pokazywał, jakoby miał dalej iść. Ale go oni przymusili, mówiąc, zostań z nami, bo się ma ku wieczorowi. I już się dzień nachylił. I wszedł, aby został z nimi. Umiłowane Zbawicielu braterstwo, rozważanie dzisiejsze jest oparte na bardzo ciekawym wydarzeniu, którego opisał ewangelista Łukasz, a nad którym milczą trzy następne Ewangelie. Lekcja ta zawiera bardzo głębokie zainteresowanie. Udziela błogosławione i wzmocniające pocieszenie dla każdego z nas oraz zawiera duchową instrukcję niezbędną właśnie dla ludu Bożego. Podróż do Emaus jest przykładem wiary w doświadczenia, zagadnieniem w zakłopotaniu, pocieszeniem dzięki pism. Osiedle Emaus znajdowało się około 11 kilometrów od Jeruzalemu. Podróżny mógł się tam udać przez okres czasu 2 godzin. Tam właśnie do Emaus szło 2 zasmuconych przyjaciół. Wracali z Jerozolimy, w której prawdopodobnie zbyli na wieczerzy, na obchodzeniu Wielkanocy, jak był rozkazał Mojżesz. Kim byli ci 2 pielgrzymi, nie jest nam wyraźnie podano, za wyjątkiem, że imię jednego jest Kleofas. Nie mamy żadnego szczegółu, który by mógł identyfikować ich. Lecz z opisu jest jasne, że ani jeden, ani drugi nie byli apostołami. Jak wspomnieliśmy, jeżeli o jednym jest zanotowane jakoby jego imię było Kleofas, jest prawdopodobnie, jak niektóre komentarze biblijne nam wskazują, że ów drugi podróżny mógłby być Łukasz, który napisał właśnie tą Ewangelię, tak właśnie to uczynił, kryjąc swoje imię, jak to czynił nasz apostoł Jan, kiedy właśnie położył swoją głowę na pierś naszego drogiego Zbawiciela. Z opisu jest jasne więc, że ani jeden, to jest z tych dwóch uczni, nie byli apostołami. I mamy to potwierdzone we wersecie 33. Czytamy. A wstawszy o tej godzinie, czyli kiedy rozpoznali Pana, wrócili się do Jeruzalemu i znaleźli zgromadzonych onych 11 i tych, którzy z nim byli. Werset ten wyraźnie świadczy nam, że 11 apostołów znajdowało się w Jeruzalemu, skąd też wyklucza tych dwóch uczni z kółka apostołów. Z opisu widzimy, że Pan Jezus nie był dla nich obcym. Nic nie mamy powiedziane, czy oni byli stałymi słuchaczami naszego Pana lub świadkami Jego cudów. Najprawdopodobniej tak mogło być, skoro posiadali dużo wiadomości o Nim. Jest rzeczą ciekawą, że skoro Pan dał im się poznać, z radością szybko pospieszyli do Jeruzalemu, aby powiadomić apostołów, których dokładnie wiedzieli, gdzie oni się znajdują. Ten szczegół, drodzy bracia i siostry, wskazuje nam, że zanim powzięli decyzję powrotu do Emaus, to na pewno znajdowali się w gronie apostołów. Nie wiadomo, Pismo Święte nam o tym nie wspomina, z jakich pobudek wracali do domu. Lecz w każdym bądź razie ich decyzja może posłużyć za wielką lekcję dla każdego z nas. Apostoł Paweł pisze do każdego z nas w Ewangelii, czyli w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, a 25 wersecie. Nie opuszczając społecznego zgromadzenia naszego, jako niektórzy obyczaj mają. I podczas, gdy apostołowie i ci, którzy z nimi pozostali, byli skupieni przy zastanawianiu się nad dopiero tak świeżymi wydarzeniami, to w tym samym momencie dwoje uczni wybiera się do domu, opuszcza społeczność, idą do Emaus. Pan nasz tę sytuację wykorzystał na dobro tych dwóch podróżnych, ale i na dobro zgromadzonych w Jeruzalemie. Nie mamy powiedziane, czy ci dwaj podróżni po powrocie do Jeruzalemu tam pozostali. Na pewno to wydarzenie bardzo musiało na nich podziałać, aby pozostać w gronie wiernych i czekać na dalsze manifestacje naszego Pana. Lekcja dla nas. Niektórzy nie doceniają ważności zgromadzeń, które odbywają się w celu postępowania naprzód w sprawach duchowych, które pomagają lub pobudzają każdego z nas do większej miłości dla naszego Ojca Niebieskiego, dla naszego Pana i dla braci. Mamy podobną lekcję z życia Tomasza. Co spowodowało, że nie dowierzał, kiedy 10 apostołów powiedziało mu, że widzieli Pana, który się im ukazał? Przyczyna była ta, drodzy bracia i siostry, że Tomasz nie był w gronie zgromadzonych. Gdyby był w społeczności z apostołami, to nie potrzebowałby, aby wątpić, bo by Pana zobaczył tak, jak zobaczyli, to jest apostołowie. Ci właśnie, którzy nie raczą uczęszczać na zgromadzenia, są pozbawieni bardzo wielkich błogosławieństw. Lecz widzimy, że dla utwierdzenia Tomasza Pan jemu pokazał się w obecności wszystkich innych apostołów. Lecz, drodzy bracia i siostry, powróćmy do lekcji dwóch podróżnych do Emaus. Byli oni zasmuceni, ponieważ Jezus, On wielki prorok zapowiedziany, który był mocny w słowie i w uczynku przed Bogiem i ludźmi, w którym pokładali swoją ufność jako w odkupicielu Izraela z okupacji ziemskiej, padł ofiarą złości jego nieprzyjaciół i zginął haniebną śmiercią. Same słowa tych dwóch uczniów wskazują, a myśmy się spodziewali, że on miał odkupić Izraela. Wracając do domu, do miasteczka Emaus, ich umysł był zajęty tym niezwykłym, zadziwiającym i bardzo smutnym wydarzeniem. Ci uczniowie czuli się, jakoby byli zawiedzeni. Znaleźli się w bardzo wielkim zakłopotaniu. Serce ich było przejęte smutkiem i zaburzeniem. Użalali się jeden do drugiego. Nie mogli otrzymać ulgi ani żadnej pociechy. Sytuacja ich psychicznie przygniatała. Z powodu słabej wiary podobny stan może niekiedy nawiedzić tych, którzy pod ciężarem trosk i planów doczesnych nie mają oczy duchowych dostatecznie otworzone, otwarte na perspektywy Boże. Wchodzenie w różne debaty i próbowanie tłumaczyć cielesnym sposobem zamiary Boże może tylko przyprowadzić zawód, zakłopotanie, niepokój umysłu i zniechęcenie. Ci dwaj podróżni byli zapoznani z wiadomością niewiast o pustym grobie, o pokazaniu się aniołów. Wiedzieli, że niektóre ucznie pospieszyli z ciekawości do grobu i potwierdzili świadectwo niewiast. Lecz te świadectwa, zamiast powiększyć ich wiarę, wprowadzili ich w jeszcze większe zdziwienie i większe zakłopotanie. Zostali pozbawieni pokoju ich serca i byli smutni, zrezygnowani. Takie objawy mogą się okazywać pośród członków domu wiary, kiedy niespodziewane wydarzenia wyłaniają się. Niektórzy zamiast polegać na Panu, patrzą przez różne zaciemnione okulary, w których wszystko się dwoi i wygląda spaczone, niepasujące, jakoby było nie w zgodzie z tym, co się spodziewali. Stają się nieczułymi i wpadają w zakłopotanie i w zniechęcenie. Z powodu słabej wiary i objawów Ducha Świętego tacy stoją na rozstajnych drogach i już nie wiedzą, w co lub komu mają wierzyć i dlaczego mają tak wierzyć. Święty apostoł Paweł, pisząc w liście do Hebrajczyków w 5 rozdziale, w 11 i 12 wersecie pisze: Aleście wy się stali leniwi ku słuchaniu, albowiem mają być nauczycieli lami względem czasu, zaże potrzebujecie, aby was uczono, które są pierwsze początki mów Bożych, i staliście się jako mleka potrzebujący, a nie twardego pokarmu. Tacy w swoim zakłopotaniu nie zawsze dopatrują się, że brak im tego, który to jest, stracili z ich oczu, stracili niespodziewanego gościa z Emaus, aby im przez pisma otworzył oczy zrozumienia na drogi i sposoby pańskie, jakie poznali na początku. Na przykład, czas obecny sprawia bardzo wiele trudności u wielu chrześcijan. Pismo Święte mówi nam, że Pan miał przyjść jako złodziej w nocy, niespostrzegalny dla literalnych ucz ludzkich, a tylko rozpoznany oczami wiary przez tych, którzy czuwają. Dziś grozi wielkie niebezpieczeństwo, ponieważ wielu, będąc powiadomieni o obecności Pańskiej, o obfitym stole nastawionym dla każdego z nas, powiadomieni o pokarmie na czas słuszny, niekiedy traci wiarę, oczekując czegoś innego. Lecz do dnia dzisiejszego, drodzy bracia i siostry, ten pokarm, któryśmy otrzymali, nie mógł i nie jest zastąpiony przez coś innego. Staje się to dlatego, ponieważ mamy również piękną lekcję jeszcze za życia naszego Pana, kiedy Pan z uczniami, to jest byli na Morzu Galilejskim, kiedy nastały silne wiatry, burza, kiedy ucznie się wystraszyli, to mamy zanotowane w Ewangelii Mateusza 14 rozdziale a 26 wersecie, że kiedy uczniowie ujrzeli Pana po morzu chodzącego, zatworzyli się mówiąc, obłuda to jest, i od bojaźni zakrzyknęli. Do innych trudności można zaliczyć naszą społeczność z naszym Panem. Każdy z nas jest dostatecznie powiadomiony o chwalebnej nagrodzie dla nowego stworzenia. Pismo Święte to wyraźnie nam tłumaczy we wielu wersetach Słowa Bożego, ponieważ zanotowane jest w liście do Rzymian, 8 rozdziale, w 29 i 30 wersecie, którego odczytamy. Albowiem, które On przejrzał, te też przeznaczył, te też powołał, a które powołał, te też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, te też uwielbił. Dla niektórych, drodzy bracia i siostry, poświęcenie, zaszczyt ten zdaje się być za wielką aspiracją już pretensją. Po długich latach, niektórzy, to jest po długich latach poświęcenia, dochodzą do przekonania, że są niegodni już takiego wielkiego zaszczytu, że mają może za małe kwalifikacje, że podziemne miejsce byłoby dla nich wystarczające w królestwie. Inni znów mają tendencję do zniechęcenia się, do myślenia, że może w czymś obrażyli imię naszego Pana, że nie byli może dostatecznie wierni i tracą w takim wypadku wiarę. Niekiedy to uczucie prowadzi ich do wielkiej obawy, do strachu i niekiedy nawet do rezygnacji. Bardzo często tacy zapominają obietnice Pańskie. Zapominają, dlaczego Pan towarzyszył podróżnym idących do Emaus. Do tych wszystkich brzmi Pańskie napomnienie. O małowierny, przecież wątpił. Nie zdawamy sobie często sprawy, w jaki niespostrzegalny sposób szatan, wielki nieprzyjaciel Boży, nieprzyjaciel świata i nieprzyjaciel Kościoła, przez swój wpływ sprowadza nas z równowagi, zaszczepia zniechęcenie, zwątpienie. Takie uczucie powinno być energicznie zwalczane kamykiem z procy Dawidowej, to jest przez Słowo Boże. Zbyt wielka troska do spraw rzymskich niekiedy zaciemnia oczy duchowego wyrozumienia. Ma się czas na wszystko, oprócz na czytanie, na badanie, na zgromadzanie i na modlitwę. Stan taki niekiedy przygnębnia wielu. Sprowadza niepokój, prowadzi do zawiłych i dziwnych pytań, które ciążą na naszym sercu. Kiedy Pan przyłączył się do dwóch podróżnych, jest podane, że oczy ich byli zaciemane, aby go nie poznali. Nie byli usposobieni na poznanie Pana, aż dopiero ich serce zostało rozgrzane i dostatecznie przygotowane. Kiedy Pan przyłączył się do swoich umiłowanych uczni, którzy go nie rozpoznali, jak w postaci zwykłego ogrodnika, podróżnego lub w sposób niewidzialny, to dowodziło, że on zawsze był z nimi, czyli blisko nich. Psalmista w 34 psalmie, a 19 wersecie pisze: bliski jest Pan tym, którzy są skruszonego serca, a utrapionych w duchu zachowuje. Mimo tego zapewnienia, nie zawsze dopatrujemy się bliskości naszego Zbawiciela. Bardzo często nasze oczy są obciążone troskami o ten żywot i go nie poznajemy, ani nie odczuwamy Jego obecności. Z tej przyczyny Pan do nas bardzo często musi przychodzić i przemawiać przez różne wydarzenia, niekiedy przez wypadki, przez choroby, przez próby i różne doświadczenia. Ale kiedy przychodzą, są one bardzo wymowne. No i są wymowne wtedy, kiedy w chwili potrzeby odczuwamy błogość naznaczonych aniołów, którzy są do nas posyłani, a mogą to być brat, siostra, przyjaciel, i które mówią nam właśnie słowa, które potrzebujemy, to jest usłyszeć. Jak rzadko, drodzy bracia i siostry, dopatrujemy się, kiedy Pan używa swoich sług na poratowanie nas w chwilach smutku i zniechęcenia. Kiedy troskliwość Pana posyła nam odpowiedź na takie lub inne nasze pytanie, tyczące naszych doświadczeń lub niekiedy pewnych objaśnień planu Bożego, czasów i chwil, które my żyjemy. Jeżeli na to pozwolimy, Pan przeprowadzi na nas dzieło przekształtowania naszego charakteru, wzmocni naszą wiarę, naszą ufność w Jego niebieskie dorady. Pan zawsze jest gotów nam błogosławić, gdy odpowiednio na to jesteśmy przyszykowani. Nie powinniśmy nigdy zapomnieć słowa naszego drogiego Zbawiciela, które są zanotowane w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, a 20 werset. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czy my, drodzy bracia i siostry, natomiast jesteśmy bliscy Pana? Gdybyśmy o tym częściej pamiętali, odczuwalibyśmy o tyle więcej błogosławieństw. Pan zawsze przybliża się miłą i delikatną sympatią do tych, którzy są nawiedzeni smutkiem. Kiedy jesteśmy najbardziej przygnębieni, w ten czas On jest najbliższym naszym wiernym przyjacielem. Może nie poznajemy Go w formie, w jakiej przychodzi, lecz możemy być pewni, drodzy bracia i siostry, że On jest gotów boleści nasze mieć na względzie i potrzeby nasze załatwić tak, jak On uważa za właściwe. W liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale, a 15 wersecie jest zanotowane: bo nie mamy arcykapłana, który nie potrafiłby współczuć z słabościami naszymi. Pan Jezus może nas dostatecznie zrozumieć. Dlatego nie powinniśmy się obawiać i nie powinniśmy, to jest, straszyć się niekiedy, ponieważ Pan przyobiecał, że będzie to jest z nami. Mamy jeszcze zanotowane w 1 liście Jana, w 2 rozdziale, a 1 wersecie, że mamy orędownika, czyli obrońcę, adwokata u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Przykład dla wielu znany powinien dopomóc nam zrozumieć troskę Pana względem nas. I mimo, że to jest przykład często wspominany, pozwólcie, drodzy bracia i siostry, aby raz jeszcze o tym przykładzie wspomnieć, ponieważ on jest bardzo wymowny. Pewnego dnia śniło mi się, że przechadzałem się na plaży w towarzystwie Pana. W Jego życiu odbijały się wszystkie moje dni. Popatrzyłem się do tyłu i zauważyłem, że aż do dnia dzisiejszego, gdzie przechodziło me życie, okazywały się ślady na piasku. Jeden był mój, drugi był Pana. I tak szliśmy razem, aż się zakończyły wszystkie moje dni. Stałem i popatrzałem się do tyłu. Zauważyłem, że w niektórych miejscach był tylko jeden ślad stóp. I te miejsca odpowiadały do najczęstszych dni mego życia, do dni trwogi, strachu i wielkiej boleści. Zapytałem więc: Panie, przyobiecałeś, że będziesz ze mną każdego dnia mego życia. Zgodziłem się żyć z Tobą, ale dlaczego pozostawiłeś mnie w najgorszych chwilach mego życia. I Pan odpowiedział: Synu mój, miłuję Cię. Powiedziałem, że zawsze będę z Tobą podczas całej podróży i że Cię nie opuszczę ani na chwilę. Wiedz, że Cię nie opuściłem. Dni, w których widziałeś tylko jeden z ślad, były te dni, w których ja Cię nosiłem. Pan ma w zapasie wielkie błogosławieństwa do swego ludu. Udziela je w miarę, jak okoliczności tego wymagają. Czytamy w drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, 8 i 9 werset. Gdy zewsząd uciśnieni bywamy, ale nie bywamy potoczeni, powątpiewamy, ale nie zwątpimy, prześladowania cierpimy, ale nie bywamy opuszczeni, bywamy poruszeni, ale nie giniemy. Kiedy Pan nasz przyłączył się do dwóch podróżnych, idąc tą samą drogą, w ten sam sposób z nimi, wdał się w ich rozmowę. Pan wiedział, o czym rozmawiali, że byli zaskoczeni wydarzeniami. Był to główny ich temat, główną ich troską. Pan rozumiał, co oni przeżywali i do jakiego stopnia byli przepełnieni prawdziwą boleścią serca. Lecz Pan, który czyta serca, a po zmartwychwstaniu, będąc ozdobiony naturą duchową, boską, wiedział, że był gorliwym i że byli oni gorliwymi i szlachetnymi ludźmi, szczerymi w ich wierze, lecz w wielkim zakłopotaniu i zamieszaniu umysłu. Podobnie rzecz ma w naszym życiu chrześcijańskim. Pan nie pomija gorliwości duchowej, kiedy ona jest szczera, a może niedostateczna, żywa. Kiedy nasza radość i nasz spokój wewnętrzny zasłaniają naszą wiarę, wszelkie dorady i szlachetne zabiegi do rozwiązań zagadnień, które podejmujemy, nie zostają na pewno nigdy bez wyniku. Ci, którzy nie zajmują się dostatecznie ich duchowymi korzyściami, nie mogą się spodziewać, aby mistrz znajdował się blisko nich. Tylko kiedy są prowadzone ważne rozmowy, szlachetne wymiany myśli i poglądów w celu odpowiedniego zrozumienia o planie naszego Ojca Niebieskiemu, kiedy to jest poważnie rozmyślamy o naszym Panu, o planie zbawienia, o naszej ścisłej łączności jeden względem drugiego, możemy być pewni, że Pan w takim czasie jest blisko nas. Wiedzmy, że to wyklucza mowy puste i szkodliwe. Ci dwaj uczniowie nie doznaliby tak błogiego przywileju obecności tak zacnego gościa, gdyby podstawa ich rozmów była kierowana na rzeczy nikczemne lub rzymskie. Lekcja ta uczy nas, że nasz Pan nie przybliża się do nas, kiedy zapominamy, że jesteśmy nowymi stworzeniami. Kiedy nasza mowa jest dwuznaczna, błaha, opryskliwa, obłudna, podstępna, brudna lub oszczerca. Powinniśmy się okazać bohaterami w walce, wiodąc bój przeciw pożądliwościom oczu, ciała i pysze żywota, jak również przeciwko wszystkim nieprzyjacielom niesprawiedliwości, czystości i cnoty. Jeżeli, drodzy bracia i siostry, mamy zmysł Chrystusowy, to będziemy pragnąć, na ile to jest możliwe, uwolnić się od sidła spraw doczesnych, a czas nasz mieć na tyle wolny, by go poświęcić wyłącznie Panu i to jest Jego, to jest dzieciom, naszym braciom i siostrom. Pan się tylko przybliża do nas, kiedy tak jesteśmy usposobieni. Wspomnijmy sobie słowa proroka Malachiasza w 3 rozdziale, a 16 wersecie. Wtedy rozmawiali o tym ci, którzy się boją Pana, każdy z bliźnim swoim. I obaczył Pan, a usłyszał. I napisano księgę pamiątki przed obliczem Jego dla bojących się Pana i myślącym o Jego imieniu. Jeżeli wspólnie zgromadzamy się w jednym duchu z pragnieniem nauczenia się należytych rzeczy, zawsze znajdziemy naszego Pana w takim zgromadzeniu. Chociaż niekiedy zrozumiemy sposobu lub nie poznamy sposobu, rodzaju lub formy, w jakiej nasz Pan z nami jest obecny i gotowy nam dopomóc w rozwiązaniu i wyjaśnieniu niektórych zagadnień. Pan osobiście kieruje swoim dziełem, ma nad nim nadzór i prawo każdego czasu używać środków, posługiwać się narzędziami pokornymi, gorliwymi, które mają dobre wyrozumienie prawdy w celu udzielenia nam błogosławieństwa. Członkowie ciała przyłączeni do głowy powinni z ufnością oczekiwać wypełnienia się danych im obietnic. Jeżeli ktoś nie docenia społeczności z ludem Bożym, jeżeli nie pożąda i nie zabiega o nie, jeżeli nie stara się mieć lepsze pod tym względem sposobności, aby się nią cieszyć, to możemy być pewni, iż to źle świadczy o duchowym stanie danej osoby. Tylko wtedy, gdy będziemy uprawiać owoce Ducha Świętego, będziemy mogli się spodziewać być pomocnymi innym do przyozdobiania ich charakteru zaletami prawdziwego uczniostwa. Kiedy Pan zapytał się dwóch uczni o przyczynę i zakłopotaniu ich, o ich smutku, to okazali wielkie zdziwienie, że ów podróżny wracał z Jeruzalem, nie wiedząc, jaki wielki dramat się tam rozegrał. To wydarzenie na pewno musiało być tak bardzo głośno i wymowne w owym czasie. Żegnanie uczni było dla Pana głównym punktem kierowniczym dalszej rozmowy. Pan skierował swoich słuchaczy do Słowa Bożego i wykładał im pisma, które o nim właśnie świadczyły, począwszy od Mojżesza i wszystkich proroków. Pan cytował im proroctwa mówiące o jego cierpieniach. Proroctwa mówiące także o jego chwale. Wykazywał, że to wszystko tak musiało się stać według pism. Uczniowie z wielką pilnością słuchali budujące kazanie naszego Pana, które było dla nich właśnie na czasie i dostatecznie, aby załagodzić ich niepokój. Pan nie próbował narzucać na ich umysł rzeczy podrzędne, błahe, nie mające nic do czynienia z ich niepokojem. Łukasz nie opisał nam całą rozmowę naszego Pana, którą on odebrał od apostołów. Rozumiemy, że rozmowa ta musiała być o wiele dłuższa, że musiała być bardzo interesująca, konkretna i przekonywująca. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak ton głosu naszego drogiego Zbawiciela, jak jego argumenty musieli podziałać na słuchaczy, tak, że ich serca się rozgrzały, pałały z radości. Mowa naszego Pana rzuciła światło i moc, które rozpędziły ich ciemność i ich zwątpienie. Pan, drodzy bracia i siostry, używa niekiedy podobne metody względem nas. Kiedy jesteśmy zakłopotani rozwiązaniem pewnego zagadnienia biblijnego, pewne myśli lub proroctwa, kiedy stawiamy sobie skomplikowane pytania, czemu to albo tamto, czemu tak się stało, a nie inaczej, czemu to wydarzenie jakoby nam nie pasowało. Pan, który zna prawdziwe pobudki swoich dzieci, który zna pobudki naszych serc, sprawia warunki, które mogą nam przynieść zasób zrozumienia i radości, ale Pan to czyni, kiedy jesteśmy na to przysposobieni, aby to przyjąć. Może to być użycie pewnego brata, pewnej siostry w zgromadzeniu, który poruszą pewną myśl, o jakiej przed tym nie pomyśleliśmy, a które rzuciło światło na nasze zagadnienie. Może to także być czytanie lub badanie Słowa Bożego lub niektórych podręczników. Pan ma różne sposoby do naszej pomocy, lecz czy my jesteśmy przygotowani, aby skorzystać z sposobów, które Pan nam daje? Słowo Boże jest księgą Bożą, która przemawia do serca każdego z nas. Ona i jedynie ona szczególnie oświeca nas, obdarza nam mądrością ku naszemu zbawieniu. Jest ona balsamem na nasze zbolałe serce. Kiedy jesteśmy zbyt zakłopotani w naszej nadziei, kiedy nasza wiara, to jest w różnych okoliczności, słabnie, kiedy może zdarzyć się, że tracimy chęć do modlitwy, do społeczności z Panem, z braćmi, zwróćmy uwagę na dwóch uczni idących do Emaus. Jeżeli przyjęliśmy prawdę w serdecznym usposobieniu, to oddajmy pod Pańskie kierownictwo nasze postępowanie. A cokolwiek dla nas jest niejasne, niezrozumiałe, w wkrótce na pewno rozjaśni się nam, a co jest wątpliwe, stanie się uzasadnione, jasne i pewne. Święty Jakub w pierwszym rozdziale, a piątym wersetu pisze: a jeżeli komuś z was schodzi na mądrości, niech prosi u Boga, który ją szczerze wszystkim daje, a nie wymawia, i będzie mu dana. Myśl apostoła wskazuje nam, że prawdziwa mądrość, czyli zrozumienie głębokich rzeczy Bożych, nie przychodzi prędzej, aż zostaną poproszone, pożądane, i to dzięki modlitwy. Czyli kiedy żywotne tchnienie chrześcijanina jest, powierzę, największym elementem naszego rozwoju duchowego. Kiedy podróżni przybliżali się spokojnie do Emaus, gdzie zamieszkali, Pan jakoby pokazywał im, że chce iść dalej. Czytamy w 29 wersecie: ale go oni przymusili, mówiąc: zostań z nami, bo się ma ku wieczorowi. I już się dzień nachylił i wszedł, aby został z nimi. Lekcja nasza, drodzy bracia i siostry, jest godna zastanowienia się. Pan był gotów iść dalej i na pewno by poszedł, gdyby go nie przymusili do zostania. Lecz ich serce zostało o tyle poruszone i rozbrojone w towarzystwie niespodziewanego gościa, że zapragnęli dalszej, to jest społeczności z nim. Oni ani na chwilę nie przypuszczali, kto był ich towarzysz w podróży. Przez słowa, które usłyszeli w chwili najstosowniejszym, odczuli bardzo wielkie wzmocnienie i zbudowanie. Jak w takiej sytuacji, drodzy bracia i siostry, nie zapragnąć więcej takiej przyjaźni? Ci, którzy gorąco miłują prawdę, zawsze są dobrze usposobieni względem tych, które im przynoszą Słowo Boże, które ich pocieszają. Pan przecież dla nich był obcym, a potrafił poruszyć ich serca. A z kolei oni to bardzo docenili. Wśród ludu Bożego bardzo często nie znamy się według ciała. Jesteśmy obcy co do ziemskich powiązań, ale dla Ducha, który nas prowadzi, jesteśmy, to jest jedną rodziną, mamy wspólny język i mamy wspólny cel. Jest zanotowane w liście do Efezjan, w 4 rozdziale, od 3 do 5 wiersu, którego odczytamy. Starając się, abyście zachowali jedność ducha w związce pokoju. Jedno jest ciało i jeden duch. Jako też jesteście powołani w jednej nadziei powołania waszego. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jak mile i jak przyjemnie jest takiego gościa zaprosić do siebie. Choć tak mało niekiedy o sobie wiemy, ale jak szybko łączy nas Duch Chrystusowy. Pana, drodzy bracia i siostry, poznali przy łamaniu chleba. I tak poznajemy jedni drugich przy dzieleniu się pokarmu duchowego, przy głębokim wyrozumieniu pism. Nasz drogi Zbawiciel wypowiedział się, słowa zanotowane w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, a 40 wersecie: kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje go tedy, to jest ten, który mnie posłał. Zaproszenie z Emaus miało miejsce na końcu podróży, ku wieczorowi, kiedy zapadała noc. Czy nie można, drodzy bracia i siostry, dopatrzyć się tutaj pewnej lekcji? Przez wiele stuleci Kościół podróżował z Panem, prowadzonym będąc Jego duchem, lecz któremu towarzyszyło bardzo wiele zagadnień, wiele zarysów planu Bożego nie było zrozumiane, ponieważ były zagrzebane w ludzkich tradycjach nominalnego Kościoła. Przebudzenie reformatorów dało pewne światło, lecz ono okazało się niewystarczające. Aż nadszedł koniec wieku Ewangelii, koniec tego dnia, okres Kościoła Laodicejskiego, godzina pokuszenia, czas żniwa, w którym pod wpływem wtorej obecności naszego drogiego Zbawiciela wielu rozpoznało głos i zapragnęło szczególnej społeczności z naszym Panem. Tym wszystkim Pan, który został przyobleczony mocą i chwałą, przygotował obfity stół pokarmu duchowego, pokarmu na czas słuszny. Tak jak cytujemy ten wiersz z objawienia w 3 rozdziale, a 20 werset. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeżeli by kto usłyszał głos mój i otworzył drzwi, wnijdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zauważmy, drodzy bracia i siostry, warunki. Kto by usłyszał głos mój, kto by otworzył drzwi swe, w ten czas wnijdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Ucznie z Emaus rozpoznali go przez zwyczaj modlitwy i łamania chleba. Jest zanotowane w 30 i 31 wersecie. I stało się, gdy on siedział z nimi za stołem, wziąwszy chleb, pobłogosławił, a łamiąc podawał im. I otworzyli im się oczy i poznali go, ale on zniknął z oczu ich. Tak lud Boży, drodzy bracia i siostry, rozpoznał Pana przez Jego błogosławieństwo towarzyszące Jego obecność. Otworzył swe serce i ten każdy, który korzysta z tego pokarmu, który został przyszykowany, jest z tego wielce ubłogosławiony. Jeżeli na naszej drodze do niebieskiego przybytku napotykamy nieraz, to jest wielkie, boleśliwe, to jest trudności, kiedy właśnie odczuwamy pewien niepokój, jeżeli to jest, jesteśmy zakłopotani, niezadowoleni może, smutni, a wiara nasza jest boleśnie doświadczona. W takim razie tylko jedna istota może nam dopomóc i nią jest nasz Pan, niespodziewany gość z Emaus. Podczas całej naszej podróży Pan jest z nami, czy to w chwilach utrapienia, czy w chwilach radości. Często i wieloma sposobami zapytuje Pan nam, jaki jest powód naszego smutku. I Pan przemawia do nas i udziela nam dorady. Bo ma się ku wieczorowi. Dzień pielgrzymki i wyboru Kościoła kończy się. Dookoła nas już widoki nocy i ciemności, które zapadają na całe społeczeństwo. Przychodzi noc, gdzie nikt nie będzie już mógł nic sprawować. Święty apostoł Piotr w drugim jego liście, w 3 rozdziale, a 11 wiersze zanotował. Ponieważ się to wszystko ma rozpłynąć, jakimiż wy macie być w świętych obcowaniach i pobożnościach. Chwila uzupełnienia Kościoła nadchodzi. Odbywa się obecnie rozliczenie z szafarstwa ostatnich członków ciała Chrystusowego. Otrzymuje swą słuszną zapłatę. Bądźmy przygotowani, ponieważ nas Pan wspomniał w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, a 21 wersecie. Nie każdy, który mówi Panie, Panie, wnijdzie do Królestwa Niebieskiego, ale który czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebiesie, tak właśnie mówi Pan. Dlatego dzisiaj słowa następującej cytaty, niechaj one pozostaną w naszych umysłach i sercach. O Ty znużony i strapiony pielgrzymie, w tej drodze do niebiańskiego mieszkania, jeżeli Twoja droga wydaje Ci się zamotna, jeżeli kłopoty przeciskają się do ziemi, a ciężar prób zwalnia Twój zapał, poproś Pana, aby z Tobą dziś pozostał. Wynuś Mu Twój żal. Poproś Go o pomoc. Nie pozwól, aby taki cenny przyjaciel, taki cenny pocieszyciel, niespodziewany gość Cię opuścił. Jeżeli tego nie uczynisz, on pójdzie dalej, a miniesz się błogosławieństwa. Chwile najważniejsze naszego życia są te, kiedy podejmujemy pewne decyzje. Bierzemy dobre decyzje. Niekiedy bierzemy niezupełnie dobre. Tylko najlepsze, które są w harmonii z wolą Bożą, ubogacają nasze życie, przynoszą nam pokój i błogosławieństwo. Niezupełne dobre zostawiają po sobie najczęściej gorycz, zawód i ból. Prawdziwe zaufanie, te, które pochodzi od Pana, daje nam siłę potrzebną do osiągnięcia naszego celu. Powtórzymy jeszcze raz nasz naczelny werset. Ale go oni przymusili, mówiąc, zostań z nami, bo trzyma ku wieczorowi. I już się dzień nachylił i wszedł, aby został z nimi. Oto wspominamy jeszcze raz. Stoję u drzwi i kołaczę. Jeżeliby kto usłyszał głos mój i otworzył drzwi, wnijdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Jest to wielka obietnica. Dlatego też niechaj prośba każdego z nas będzie szczerą prośbą. Panie Jezus, zostań z nami, bo się ma ku wieczorowi. Oby te uczucia mogło zagościć głęboko w naszym sercu i być gotowi na boskie wyzwanie, na boskie wynagrodzenie, na boskie uwielbienie, to życzę wszystkim braciom i siostrom z całego serca, jak i sam sobie, to daj Boże. Amen.